Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś zapraszam na rozmowę z posłem Wiesławem Szczepańskim, szefem Wielkopolskiej Lewicy, który w tej chwili jest w pociągu, zaraz powiem dlaczego. Witam serdecznie, panie pośle, mam nadzieję, dobre połączenie będzie.
Witam pana, witam państwa.
Pan poseł jest przede wszystkim przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest bardzo ważna komisja teraz w okresie wojny na Ukrainie i rosyjskiej agresji. O tym za moment. Ale jest pan od niedawna także członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Właśnie w związku z wojną został pan tam delegowany, a jedzie pan w tej chwili na wyjazdowe posiedzenie komisji do Gliwic, konkretnie do zakładu Bumar Łabędy. Tam są remontowane czołgi, które mają wspomóc siłę naszej armii. My nasze czołgi przekazaliśmy Ukrainie. Panie pośle, jak wygląda teraz sytuacja? Bo słyszałem, że Niemcy nie kwapią się do tego, żeby przekazać nam Leopardy, które miałyby być właśnie remontowane, podrasowywane w Gliwicach.
Znaczy, myślę, że dowiemy się na miejscu, jak w tej chwili wygląda sytuacja, dlatego że Bumar Łabędy nie tylko remontuje czołgi, ale również wozy transportowe, bojowe, tak zwane BWP. A więc również ten cały sprzęt, który dzisiaj mógłby być w znacznej mierze przekazany dla Ukrainy celem ratowania jej pomocy w wojnie, która dzisiaj tam się toczy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Leopardów, no myślę, że to jest kwestia czasu, dlatego że przypominam, że Niemcy na samym początku swojej wojny też mówiły o braku wsparcia Ukrainy w zakresie uzbrojenia. Potem to podejście się zmieniło. Mam nadzieję, że jeśli taka będzie potrzeba, również te czołgi trafią do nas.
Ja w weekend słyszałem wypowiedź szefowej niemieckiego resortu obrony, która powiedziała, że powoli traci nadzieję na porozumienie z Polską. No bo tak, my te czołgi przekazaliśmy Ukrainie, bo mieliśmy zapewnienie, że dostaniemy uzbrojenie właśnie z Niemiec. Niemcy tak mówili i że to będzie nowoczesne uzbrojenie. No i Niemcy mówią tak, ale Polska chce najnowocześniejsze czołgi Leopard. No moim zdaniem jest to logiczne wyjście i postulat, a Niemcy, no my jeszcze takiego nie mamy, bo my jeszcze nie wyprodukowaliśmy. Trochę koło zamknięte.
Znaczy koło jest zamknięte, ale po prostu trudno się dziwić, że chcemy nowoczesny sprzęt, jeśli po prostu przekazujemy to, co mieliśmy na stanie, tak? Przekazujemy czołgi T-72,
no właśnie,
które były jednym z podstawowych elementów polskiego uzbrojenia oprócz Leopardu, a Abramsy dopiero dostaniemy za rok albo za dwa lata. Pierwsze to jest, powiedzmy, czołgi. Więc oczekujemy również takiego uzbrojenia, które pozwoliłoby Polsce jako krajowi granicznemu, który graniczy dzisiaj ze strefą wojenną, no, dysponować sprzętem, który mógłby być przeciw atakom Rosji ewentualnym użyty, więc nie trudno się dziwić. Czekamy również na realizację tych zapowiedzi, które zgłosiła Anglia, mówię o Wielkiej Brytanii, o dostarczeniu ich czołgów, więc myślę, że powinniśmy te uzbrojenie w końcu dostać.
No tak, no to pan potwierdza tę zasadę, że jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, przynajmniej jeżeli chodzi o ten potencjał militarny naszego kraju.
Znaczy trzeba, jeżeli jest zagrożenie, musimy po prostu być jednak również na to przygotowani, więc dlatego musimy dozbroić polską armię, musimy ją unowocześnić. Jednocześnie musimy mieć przygotowane również kwestie mobilizacyjne, dlatego uważam, że te hasło, które pan mówi, jest dzisiaj na miejscu.
Panie pośle, to ważniejszej, bieżącej części pańskiej działalności chciałbym przejść, czyli właśnie do szefowania Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest o tyle istotne, że właściwie ona działa na bieżąco, bo w piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która dotyczy pomocy dla Ukrainy, dla Ukraińców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Ale wiem, że już pracujecie nad kolejnymi rozwiązaniami. Rząd planuje nowe propozycje właśnie dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają w Polsce. No i pytanie, czy pan już wie może, jakie to są propozycje?
Tak, znaczy rozmawiałem w piątek z panem ministrem Szefernakerem, dlatego że zakładamy, że we wtorek na Radzie Ministrów stanie kolejna duża nowelizacja. Jak powiedziano mi, będzie miała około 20 stron, a więc zmieniamy kilkadziesiąt artykułów. Ona w tej chwili jest zgromadzona dzisiaj w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, dlatego że pełnomocnik rządu do spraw Ukraińców, czyli pan sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pan Szefernaker, koordynuje te prace. Natomiast projekty ustaw będą trafiały z trzech ministerstw, z Ministerstwa Edukacji, to jest Ministerstwa Polityki Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim kwestii edukacyjnej, kwestii społecznej oraz również kwestii Urzędu dla Cudzoziemców. Powiem tak, jaki będzie ostateczny kształt tych zmian, prawdopodobnie dowiemy się dzisiaj, bo jutro z tym projektem państwo powinno trafić na Radę Ministrów.
Pan mówił mi w takiej rozmowie prywatnej, że na pewno będzie kwestia tego, że trzeba przyjąć zdecydowanie większą liczbę ukraińskich uczniów od nowego roku szkolnego, bo część z nich w tej chwili jest jeszcze na nauczaniu tym hybrydowym czy zdalnym ukraińskim w tamtej chwili.
Na pewno będzie to kwestia dotycząca po prostu przygotowania się do roku szkolnego nowego od września. Z tego, co wiem, co rozmawiałem z panem ministrem, prawdopodobnie również będzie kwestia przedłużenia o rok konkursów dla dyrektorów szkół, bo to między innymi wnioskowały samorządy. To kwestie również pieczy, czyli możliwości opieki nad małymi dziećmi ukraińskimi, powiedzmy grupę osób, czyli powiedzmy osoby będą mogły takie świadczyć usługi ukraińskie, pilnując małych dzieci żłobkowych, ale to kwestie również dotyczące spraw powiedzmy kwestii wizowych, ale kwestii również pobytowych, a więc Urząd do Spraw Cudzoziemców. Natomiast pełna, powiedzmy, ten zakres będzie wiadomy dzisiaj w Stanach Południowych.
Panie pośle, czy pan popiera taką teorię? Bo spotkałem się z takim zdaniem, że szkoły powinny pracować w czasie wakacji, by dzieci z Ukrainy mogły uczyć się języka polskiego. W tym takim trybie nauki języka. To dobry pomysł?
Ja uważam, że nauka języka polskiego jest rzeczą dobrą.
Panie pośle, gdzieś nam...
One powinny wrócić, tam kończy się wojna.
Panie pośle, przepraszam, przerywa nam troszeczkę. Może ja się rozłączę i za chwilę do pana jeszcze raz zadzwonię, dobrze? W takim razie. Halo, halo? Proszę państwa... Proszę państwa, wracamy do rozmowy z posłem Wiesławem Szczepańskim. Jak powiedziałem, w drodze do Gliwic, do zakładu Boomer Łabędy. Panie pośle, wracam do mojego pytania o to, czy w czasie wakacji dzieci powinny uczyć się języka polskiego, dzieci ukraińskie w polskich szkołach.
Znaczy ja uważam, że tak, dlatego że jeśli są w Polsce, to powinny uczyć się języka polskiego. Myślę, że może im się to po prostu przydać. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o szkoły, no to już ta nauka powinna odbywać się i w języku ukraińskim, i w języku polskim. Dlatego że no, te dzieci w końcu też wrócą na Ukrainę. Zresztą zobaczmy na to, co dzieje się na Ukrainie dzisiaj po wizycie pana prezydenta Dudy. No. Po prostu mamy sytuację taką, że Ukraina zapowiedziała również podobne rozwiązania w swoim parlamencie, a więc Polacy przebywający na terenie Ukrainy będą mieli podobne rozwiązania, czyli możliwości nauki języka polskiego, możliwości otrzymywania PESEL, możliwości leczenia również podobne, więc to pokazuje, że coraz bardziej zacieśniają się stosunki partnerskie między Polską a Ukrainą. Jesteśmy krajem wiodącym. Natomiast na pewno w wakacje byłby to element po prostu nauki języka polskiego, być może również połączony z obozami, tak aby te dzieci jednocześnie odpoczywają, zapominając o wojnie, również uczyły się języka polskiego.
Panie pośle, Lewica w piątek złożyła też projekt ustawy, który pewnie trafi na pańskie biurko jako szefa Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. administracji. To jest projekt dotyczący reformy obrony cywilnej kraju, która zdaniem części posłów lewicy jest w tej chwili mitem. Chodzi na przykład o kwestię dostępności schronów, takich, w których chowało się w tej chwili ludność, na przykład w Kijowie, dla ludności na wypadek wojny. Te projekty, tak jak powiedziałem, no pewnie zaraz będą procedowane. Pytanie, kiedy to może trafić? Co zawierają te projekty? Pan już wie?
Nie, jeszcze nie wiem. Natomiast oczywiście wiem, że moje koleżanki i koledzy też przede wszystkim chcieli, aby odbyło się posiedzenie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych z udziałem szefa obrony cywilnej kraju, tak abyśmy po prostu porozmawiali w ogóle, jak wygląda dzisiaj przygotowanie Polski do ochrony ludności, głównie w kwestii dotyczącej schronów, tak? Mhm. Przypomnijmy sobie, akurat ja jestem już takim osobą średniego pokolenia, że jeszcze w budynku, w którym mieszkałem, były schrony w budynkach budowanych w latach 50., 60. Potem zaniechano budowy tych schronów i dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na teren Poznania, Warszawy, to mamy, myślę, że liczne tylko miejsca, w których ludność na wypadek ewentualnego ataku rakietowego...
Skończyła się zimna wojna, przestaliśmy myśleć o tego typu rzeczach, tak mogę wnioskować. I teraz nas gwałtownie...
Natomiast dzisiaj musimy do tego wrócić, no bo patrząc na Warszawę, być może takim elementem schronu by stanowiło dzisiaj nitki metra, tak? No, ale patrzę na Poznań, niewiele mielibyśmy miejsc, gdzie mogłaby się ludność przed ewentualnym atakiem rakietowym schować. Więc chcielibyśmy poznać w ogóle, jak wygląda sytuacja dzisiaj przygotowania Polski w zakresie ochrony ludności przed ewentualnym atakiem rakietowym czy nalotem.
Wiem, że postulat jest taki, żeby co najmniej 25% ludności, znaczy te schrony były mniej więcej tak zrobione, żeby zaspokajały potrzeby, mogły przyjąć 25% ludności, no i żeby były nie dalej niż 150 metrów od budynku.
No, takie są po prostu postulaty. Zresztą popatrzmy również na budownictwo dzisiejsze. Kiedyś budowaliśmy domy z piwnicami, dzisiaj są to już domy po prostu tylko parterowe.
A piwnica to też jest jakieś zabezpieczenie, prawda?
A piwnica jest też elementem zabezpieczenia po prostu potencjalnego schowania się. Więc będziemy chcieli porozmawiać o ten temat, zwłaszcza, że chciałem powiedzieć wprost, że od 2016 roku nie ma ustawy o bronie...
Panie pośle, chyba znowu się rozłączymy. Halo, słyszy mnie pan? No nic, jeszcze raz proszę państwa, wracamy w takim razie do rozmowy z posłem Szczepańskim za moment.
But at least I'm sure of all the things we got, babe.
Halo, po raz trzeci poseł Wiesław Szczepański.
Okazuje się, że jednak Polska również nie jest pokryta w pełni po prostu siatką połączeń telekomunikacyjnych.
Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie. O Lewicę muszę zapytać. Niedawno Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Lewicy, powiedział, że będziemy używać długiego kijka, który będzie miał 400 km długości, żeby troszeczkę tak pokoleć tych w Niemczech, tych Niemców, którzy nie za bardzo chcą pomagać uchodźcom w Polsce. My mamy ustawy. Mówiliśmy ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy. W Niemczech rządzi Lewica, SPD. Naprawdę nie macie żadnego wpływu na to, żeby... Nie wiem, w taki socjaldemokratyczny sposób powiedzieć, no ludzie, tam są potrzebujący, pomóżcie nam, dajcie nam pieniądze, dajcie nam więcej, nie wiem, pomocy humanitarnej. Jak to wygląda z pańskiej strony?
Znaczy,
działa pan w tym kierunku?
Jako lewica popisana w Parlamencie Europejskim i wskazywali na to, iż potrzebna jest pomoc ze strony Unii Europejskiej w zakresie uchodźców, których mamy w Polsce. Zakładaliśmy, że co najmniej 500 euro na każdego obywatela ukraińskiego powinno do Polski trafić. I z takimi rzeczami, po prostu z takimi propozycjami moi koledzy byli w Parlamencie Europejskim, rozmawiali również z panem kanclerzem, więc chcemy, aby taka pomoc po prostu nastąpiła. Z tego co wiemy, w tej chwili 144 miliony euro trafiło do Polski, trafia.
Niech sobie to pan z Turcją porówna.
Znaczy, ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, tylko po prostu przypominam, powiedzmy, że Turcja została de facto kupiona, tak? Chodziło o to, żeby nie puszczono dalej te osoby, które tam trafiły i był to taka, dla mnie, powiedzmy, taki moment ewentualnie szantażu.
To tym bardziej my powinniśmy dostać z punktu widzenia takiej szlachetności, intencji.
Uważam, że po prostu, że powinniśmy dostać o wiele większe środki finansowe, o które powinny wnioskować, ale również przypominam sobie wypowiedź również przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, że takiego wniosku po prostu nie było złożonego, więc były ewentualnie rozmowy, natomiast brak było stosownego wniosku. Uważam, że pieniądze, które zostały przeznaczone dla Polski, są zbyt małe, bo to jest rząd 600-700 milionów złotych. Nam potrzeba co najmniej 10-15 miliardów, jeżeli nie więcej.
Jaka to jest rząd liczby, o ile większy?
Mówimy o kwotach po prostu, bo przecież jeżeli mamy dzisiaj w Polsce około 1 600 000 uchodźców, którzy tej pomocy potrzebują, no to po prostu to mówimy o wiele większych pieniążkach i myślę, że moi koledzy i koleżanki będą rozmawiali, jednak przekonywali również w parlamencie, żeby te pieniądze trafiły do Polski.
Ten rachunek jest prosty. Panie pośle, z przygodami kończymy naszą rozmowę. Szczęśliwej podróży życzę Wiesław Szczepański.
Za to, że nam się nie udało.
Wiedziałem, że to będzie pociąg, no ale ważna sprawa. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Dobrego tygodnia, dobrego dnia dla państwa.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.